Służba, której zadaniem jest zbudowanie Kościoła, to służba, której zadaniem jest usługiwanie życiem. W oczach Boga, jeżeli usługujemy, robiąc różne rzeczy, które oczywiście trzeba wykonać, ale nie usługujemy życiem, nasza służba w ogóle się nie liczy. W ogóle. Człowiek, który posiada tylko naturalne ludzkie życie, może zrobić wiele. Ludzie w klubach, w stowarzyszeniach, w organizacjach charytatywnych mogą zrobić wiele rzeczy, z których inni odnoszą korzyść. Jeżeli służba, którą wykonujemy, jest po prostu naszą wersją czynienia dobra lub sumiennego wykonywania tego, co niezbędne, jesteśmy stowarzyszeniem, a nie Kościołem Boga. Ale jeżeli potrafimy zobaczyć to istotne połączenie między praktycznymi, niezbędnymi, zewnętrznymi działaniami związanymi z dziełem i służbą, a usługiwaniem życiem, wtedy prawdziwie będziemy uczestniczyć w służbie, której zadaniem jest zbudowanie Kościoła. Pierwszy punkt rzymski. Jako wierzący w Chrystusa i dzieci Boże, nie tylko mamy życie wieczne i możemy go doświadczać, lecz także możemy tym życiem usługiwać innym członkom ciała Chrystusa. Wszyscy mamy wieczne, niezniszczalne, niestworzone życie Boga. Ponieważ mamy to wieczne życie, wszyscy możemy usługiwać tym życiem i wierzę, że wszyscy to robimy. W tym punkcie widzimy, że mamy życie, możemy doświadczać życia i możemy nim usługiwać. Kolejność tutaj jest ważna. Samo posiadanie życia nie wystarcza, żeby nim usługiwać. Tylko Pan wie, ilu jest na ziemi odrodzonych wierzących. Może setki milionów. To znaczy, że wszyscy oni mają życie. Ono jest w nich. W większości przypadków ukryte, stłamszone, gdyż wierzący żyją według mocy naturalnego życia albo po prostu życiem duszy. Potrzeba nam zatem zdefiniować życie od strony doświadczenia w dwóch aspektach. Życie to przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg, który udziela się do naszego wnętrza. Mamy zatem życie, ale gdy doświadczamy Chrystusa jako naszego życia, doświadczamy udzielania się tego życia do naszego wnętrza i ma to na nas wpływ. Ale druga definicja, która wiąże się z doświadczeniem, jest tak naprawdę istotniejsza. Życie to trójjedyny Bóg, który żyje w nas. Oto doświadczenie życia. Posiadanie życia nie jest doświadczaniem życia. Jedynie bycie żonatym, posiadanie żony, samo z siebie nie decyduje o słodyczy, drogocenności i tak dalej tego związku. Nie możemy usługiwać tym, czego nie doświadczamy. Tak więc z dnia na dzień, ponieważ życie toczy się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, musimy otwierać się i przyjmować boskie udzielanie, a następnie musimy pozwalać Panu naprawdę w nas żyć. To, że używam tu słowa pozwalać, wskazuje, że w pewnym sensie w czasie naszego życia możemy decydować o tym, ile Pan może w nas uczynić. Gdy Paweł mówi, niech Słowo Chrystusa mieszka w was obficie, niech pokój Chrystusa rozstrzyga w waszych sercach, daje do zrozumienia, że możemy na to pozwolić lub nie. Możemy pozwolić Chrystusowi żyć w nas w jednej sytuacji po drugiej. Albo możemy na to nie pozwolić. Kiedy pozwalamy Mu żyć w nas i gdy On w nas żyje, ten, który jest życiem, staje się naszym doświadczeniem. Wtedy usługujemy tym życiem, którego doświadczamy. Punkt drugi podaje prostą definicję. Usługiwać życiem to go udzielać. Gdy mamy nadwyżkę życia, możemy z tego zasobu usługiwać innym. Gdy udzielamy życia, prawie nigdy nie czynimy tego rozmyślnie, świadomie. Nie podchodzisz do brata i nie mówisz, cześć, chciałbym udzielić ci życia. Nikt nie lubi być przedmiotem czyjejś działalności. To, co prawdziwe, dzieje się spontanicznie, bez wysiłku. Nie jesteśmy tego świadomi, ale potrzeba nam nadwyżki. Jeżeli mamy tylko tyle, by przeżyć, tylko tyle, by przestać dreptać w miejscu i może zrobić niewielki krok naprzód, nie mamy niczego, czym moglibyśmy usłużyć. Służba Kościołowi wymaga od nas tego, byśmy doświadczali życia przez wzgląd na Kościół i świętych. Szukali Pana i mieli więcej niż czego sami obecnie potrzebujemy. Chcemy doświadczać życia, by mieć zasób dla każdego, kogo możemy spotkać. Jeżeli będzie to kolega w pracy, będziemy wtedy gałązką, która trwa w krzewie winnym, która pozwala życiu wpływać w tę osobę, aż zostanie ona zbawiona. Punkt trzeci rzymski. Służba mająca na celu zbudowanie domu Bożego to służba, której zadaniem jest usługiwanie życiem. Tego zwrotu usługiwanie życiem używać będziemy raz po raz podczas poselstwa, może kilkadziesiąt razy. O to tu chodzi. Zaopatrywać życiem, udzielać życia, usługiwać życiem. Pozwalać życiu przez nas płynąć i wypływać z nas w innych. Oto służba mająca na celu zbudowanie domu Bożego. Służba zaopatrująca innych w boskie życie. A służba w Kościele polega na zaopatrywaniu w życie. Nawet jedynie ujrzenie tego jest czymś bardzo pouczającym. Pamiętam, w roku 1967 byłem w kościele krócej niż rok. Starsi wiernie wprowadzali kościół, praktycznie każdego w kościele, w życie służby. Co sobotę poświęcaliśmy godziny na praktyczną służbę. Był to słodki czas. W wielu aspektach te czasy minęły. Istnieje potrzeba odzyskania tego. I gdy starsi spotykali się z różnymi grupami świętych, którzy usługiwali w danym aspekcie służby, robili co w ich mocy, żeby podkreślić tę rzecz, którą na początku rozumiałem bardzo wyraźnie, ale w doktrynie. Służyć to usługiwać życiem. Celem służby jest usługiwanie życiem. Czy jest to służba związana z konserwacją budynku, czy ze spotkaniem dziecięcym, czy z myciem toalet. Jakakolwiek by nie była, celem jest usługiwanie życiem. Teraz dziękuję za to Panu, szczególnie za Jego wyrozumiałość i cierpliwość względem mnie. Nie jest to już jedynie doktryna. Służyć to udzielać życia. Jeśli zajmujemy się tylko sprawami służbowymi lub zarządzamy w Kościele, ale nie udzielamy innym życia Bożego, nasza służba okaże się niepowodzeniem i będzie bezowocna. Jeżeli to widzimy, będziemy mogli sobie następnie uświadomić, że Pan gotowy jest w dowolnym czasie udzielić nam wskazówek za pomocą odczucia życia, czy to, co robimy, udziela życia, czy nie. Gdy po zakończeniu danej służby z innymi odczuwasz w sobie pełnię życia, jasność, promienność, odpocznienie, zadowolenie, pokój, to wskazuje, że twoja służba nie była bezowocna. Gdy usługiwałeś dziećmi, gdy naprawiałeś coś w sali spotkań, gdy ją porządkowałeś, gdy ustawiałeś krzesła, gdy przeliczałeś ofiary, życie płynęło. Ale jeżeli towarzyszy ci innego rodzaju odczucie, czyli śmierć, to wskazuje na to, że po prostu usługiwałeś w sposób naturalny. I teraz masz okazję nauczyć się czegoś dzięki temu, otworzyć się na Pana. Pamiętam pewnego razu, ponieważ po prostu potrzebowałem, żeby Pan uporał się z czymś we mnie. Myślałem, że wygłosiłem poselstwo. No, tak naprawdę w sferze zewnętrznej było to poselstwo na spotkaniu kościoła w Detroit. Potem miałem społeczność z Panem, i on pokazał mi głównie jedną rzecz. Wygłosiłeś niewłaściwe poselstwo. W ogóle na ten temat nie mówiłem. Wcale. Gdybyś skontaktował się ze mną, poprowadziłbym cię, żebyś powiedział na inny temat. Naprawdę wiem, co mam na myśli, kiedy dziękuję Panu za wyrozumiałość i cierpliwość. Pan zatem chce nas wyszkolić w naszym wnętrzu, począwszy od tego miejsca, za pomocą odczucia życia i społeczności życia, żebyśmy służyli w taki sposób. Punkt drugi. Bez względu na rodzaj wykonywanej służby, powinniśmy rozumieć, że za jej pomocą możemy udzielać innym zasobu życia. Okej, służba jest niezbędna ze względu na praktyczne życie Kościoła, ale tak naprawdę jest środkiem, za pomocą którego udzielamy zasobu życia. Takie małe, bieżące doświadczenie. Wczoraj, późniejszym wieczorem, poszedłem do męskiej toalety i zastałem tam dwóch braci ze szkolenia pełnoetatowego w garniturach, którzy ją czyścili. Bez wątpienia było to im zadane. Miałem odczucie, żeby z nimi porozmawiać. Trwało to pewnie mniej niż minutę. Powiedziałem: bracia, czy wiecie, że Pan nie zapomni tego trudu miłości? Może rozpoczął się on jako przydzielone zadanie. Ale jeżeli wykonacie to sprzątanie jako wyraz waszej miłości do Pana, jest to trud miłości i wy o nim zapomnicie, I myślałem o wersecie, nie zacytowałem go im, ale przeczytam go wam za chwilę. Wy o tym zapomnicie, ale Pan nie zapomni. I w trakcie waszego życia może mieć miejsce tysiące, dziesiątki tysięcy przypadków służby takiej jak ta, gdy służycie z miłości i usługujecie życiem. A gdy spotkacie się z Panem, będzie miał zapis. Czyż nie będzie wspaniale usłyszeć? Oto 87 510 przypadków twojego wiernego usługiwania życiem w praktycznej służbie w trakcie twych 47 lat w życiu Kościoła. Podstawą do tego jest werset w liście do Hebrajczyków 6:10. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy jeszcze usługujecie. To odnosi się wprost do troski o praktyczne potrzeby świętych. W rozdziale 13, wersecie 16, taka służba nazwana jest ofiarami, które podobają się Bogu. Tego dnia, kiedy zebraliśmy się przy grobie, proste spotkanie, żeby pochować moją żonę. Mój syn doglądał wszystkiego. Mieliśmy okazję podziękować tak wielu osobom, szczególnie Kościołowi w Anaheim, za niezliczone przypadki praktycznej służby. Co wieczór, około 18:45, w pojemniku na zewnątrz naszych drzwi wejściowych pojawiała się przygotowana przez kogoś kolacja. To jest służba. Każdy posiłek usługiwał życiem. Czasami dołączona była wiadomość. Czytałem ją żonie i mówiłem, oto co mamy dzisiaj na kolację, co byś chciała? Kościół w Anaheim. Kocham Kościół w Anaheim. Dla mnie Kościół w Anaheim to raj Boży. Żyję w raju Bożym. Po prostu czujesz różnicę, gdy ktoś wypełnia coś, do czego jest zobowiązany, a gdy ktoś kocha Pana, kocha Kościół, kocha świętych i przygotowuje posiłek w zespolonym duchu, podaje go w duchu miłości i usługuje. Pan nie zapomni tego. I wspomniałem o czymś mojej córce. Mam nadzieję, że wyczujecie tu przymrużenie oka. Powiedziałem, Bóg naprawdę musi lubić brokuły. Naprawdę musi lubić brokuły. Cieszę się, że lubimy brokuły. Ale jeżeli ktoś mógłby dla odmiany zmienić je czasem na szparagi, bylibyśmy wdzięczni, dobrze? Tak więc, bracia, musimy to widzieć. Nasza wizja jest wzniosła. Chcemy żyć w boskiej, mistycznej sferze. Chcemy budować powszechne ciało Chrystusa. Ale wszystko to dokonuje się praktycznie w kościołach miejscowych. W przestrzeni i w czasie. Z ludźmi takimi jak my. We wszelkiego rodzaju sytuacjach, które są sposobnością do służby, stanowią środek, dzięki któremu możemy usługiwać życiem. 3. Jeśli Kościół zajmowałby się jedynie różnymi sprawami, a nie udzielał życia, utraciłby swoją naturę i stał stowarzyszeniem. Przerwę tutaj, ponieważ w moim duchu zastanawiam się, ponieważ nie wiem, nie chcę posuwać się za daleko. Czy w naszym życiu Kościoła obecne jest w zadowalającym stopniu serce i duch służby? Wiem, że w pewnym kraju, w którym w ostatnich dziesięcioleciach zostały wzbudzone kościoły, to były kraj socjalistyczny, nie kapitalistyczny. Święci uważali, że za wszystko powinni otrzymywać wynagrodzenie. Nawet w kościele. Jakże w takich warunkach odzyskać praktyczną służbę? Wiem, że czasy się zmieniły, zmieniło się otoczenie. Nie żyję w nostalgii za sobotnimi porankami w Elden Hall, naprawdę. Ale brakuje mi ich. Tęsknię za zbieraniem się rano na posiłek, albo zbieraniem się, żeby radować się Panem. A następnie przez kilka godzin robimy różnego rodzaju rzeczy praktyczne. A potem w jakiś sposób wciąż mamy czas na zatroszczenie się o nasze żony, pójście na mecz piłkarski naszych dzieci, bycie normalnym tatusiem, który jest Bogiem człowiekiem. O, Panie, odzyskaj życie służby. I obyśmy wszyscy byli wzorami życia służby, które usługuje życiem. 4. Musimy tak służyć, by inni mogli otrzymać zasób życia. Sprawa ta musi wywrzeć na nas głębokie wrażenie, a także musimy liczyć na Pana, żeby nasza służba stała się wypływem dla Jego życia. Zatem albo to zrobimy, poddani pasieniu Pana, albo szkolenie się zakończy, poselstwo się zakończy i będzie to punktem w konspekcie. Ale wierzę, że na wielu sprawa ta wywrze wrażenie. Nie zamierzam na nikim wywierać wrażenia. To funkcja ducha. Wywrzeć na nas głębokie wrażenie tą sprawą. Zaopatrywania innych w życie. A następnie mamy liczyć na Pana, żeby nasza służba stała się wypływem życia. I zaproponowałbym miejsce, w którym możemy to praktykować, a także pierwszą osobę, która odniesie korzyść z naszej nauki. Zgadniecie? Sferą naszej praktyki powinien być dom, a pierwszą osobą, która odniesie korzyść, powinna być nasza żona. Aby już nigdy żona nie musiała powiedzieć swojemu mężowi, nie w złości, nie w użalaniu się nad sobą, ale nigdy więcej nie powiedziała: kochanie, proszę Cię jedynie, żebyś okazywał mi tę samą troskę, jaką okazujesz wszystkim innym. To wszystko. Przyznajmy, że czasami mogą mówić sensownie, prawda? Naprawdę mogą. B. Życie, którego dostarczamy innym, mieści się w duchu. Duch jest zespolony z naszym duchem, a życie Boże umieszczone w zespolonym duchu, w którym też mieszka i wzrasta. Jeśli mamy dostarczać świętym życia, musimy uwalniać ducha, ponieważ boskie życie znajduje się w naszym zespolonym duchu. Niektórzy święci mogą mieć niewystarczające zrozumienie, czym jest uwalnianie ducha. Mogą myśleć, że musisz krzyczeć, musisz hałasować. Ale jeżeli usługujesz z chłopcami z szóstej klasy na spotkaniu dziecięcym, nie w taki sposób należy uwalniać ducha. Tak naprawdę potrzeba silniejszego ducha, żeby móc go uwolnić w trakcie zwykłej rozmowy, niż polegając na mocy woli. I zobaczymy to, dojdziemy do całej części w konspekcie poświęconej wypływowi życia. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby nasz duch mógł zostać uwolniony, żeby życie mogło z nas wypłynąć? Jakich doświadczeń potrzebujemy, żeby życie wypływało? Jeśli naszego ducha się nie uwolni, boskie życie nie będzie mogło się uwolnić. Niedawno byłem na konferencji. Był z nami Pan. Święci prorokowali i pewien bardzo zdolny brat powiedział klarowne słowo, prawie tak jasne jak słońce. Wyłowił najważniejszą myśl. Ale nie było w tym życia. Podczas jego trwającej minutę przemowy życie nie płynęło. Coś zatem powstrzymuje uwolnienie ducha. Ujrzymy więc, posuwając się naprzód, że przez wzgląd na tę usługującą życiem służbę, przez wzgląd na budowanie Kościoła, potrzebujemy oddać siebie Panu, by doświadczyć tego, co jest nam potrzebne, by nasz duch mógł zostać uwolniony i boskie życie mogło z nas wypływać bez przeszkód. C. Musimy zobaczyć, jaka istnieje różnica między życiem a moralnym charakterem. Chrześcijanie mówią o tym, żeby być dobrymi, czyli moralnym charakterze, dobrych uczynkach i dobrym zachowaniu, ale nie o boskim życiu w Słowie Bożym. Musimy być tutaj zrównoważeni. Nie mówimy tutaj, że mamy być niegrzeczni, prostaccy, dzicy, podli. To niepoważne. Mówimy tu, że istnieje coś, co wykracza poza moralny charakter na wysokim poziomie oraz bycie dobrym. Aby nie utrudniać innym przyjęcia boskiego życia, mamy pełnić dobre uczynki i mieć dobry moralny charakter, co wcale nie musi oznaczać, że Boże życie się przez nas wyraża. W Twoim własnym życiu z Panem, jak bardzo wyczuwasz różnicę między dobrem a życiem w Tobie? Do jakiego stopnia wyczuwasz różnicę między pokorą rozwijaną przez czyjąś kulturę i szkolenie się, a pokorą, którą jest Jezus, który żyje w kimś ponownie? Niezbyt wielu jeszcze posiada należyte rozróżnienie pomiędzy ludzkim dobrem a Bogiem, który jest życiem. Wspominałem o tym kilkakrotnie. Wiele lat temu byłem na spotkaniu kościoła w Anaheim, podczas którego święci składali świadectwo, że byli poruszeni. Małżeństwa wstawały i poświęcały się w cudzysłowie, ponieważ usłyszeli pewnego rodzaju przemawianie o tym, jak prowadzić życie małżeńskie, że powinniśmy zachowywać się w pewien sposób, w pewien sposób mówić. Jeżeli za tym wszystkim będziemy podążać, będziemy mieli dobre życie małżeńskie. Pewien brat był wtedy na szkoleniu dla osób w wieku średnim. Powiedział, że zagłębiał się w to do samego rana, ponieważ był bratem w średnim wieku, zdawał sobie sprawę z porażek, jakich doznawał w swoim życiu małżeńskim, a chciał być dobrym mężem. Jeżeli duch by tego wtedy nie zatrzymał, moglibyśmy zostać wyprowadzeni na manowce. Z kilkoma wyjątkami wszyscy czujemy swoje braki jako mężowie. Czujemy braki jako ojcowie. Gdyby ktoś nam powiedział, mam sposób, dzięki któremu będziesz najlepszy, Jaki jest adres strony? Jaki jest tytuł książki? Czy mogę pożyczyć nagrania? Ale brat Nee i brat Lee mieli w tej kwestii rozróżnienie ostre niczym brzytwa. I musimy nie dowiedzieć się, gdzie są inni, ale wiedzieć, gdzie my jesteśmy, abyśmy żyli i postępowali według zespolonego ducha i uwalniali Boże życie, a nie byli jedynie udoskonalonymi ludźmi. Następny punkt. Jej, mocne. Kiedykolwiek inni stykają się z nami, a nie z Chrystusem w nas, stykają się ze śmiercią, nie z życiem. Czy zdarzyło się wam to kiedyś? Czy zetknęliście się kiedyś ze śmiercią w kimś, w kościele? A co bardziej istotne, czy musieliście kiedyś nawracać się, ponieważ ktoś zetknął się ze śmiercią, kiedy zetknął się z wami? Nie ma znaczenia, czy to, kim jesteśmy w sobie samych, jest dobre, wykwintne. Jeżeli nie jest to Chrystus, który jest życiem, to jesteśmy to jedynie my w naturalnym życiu. I jest to śmierć. Każda styczność ze wszystkimi w życiu Kościoła zawsze pociąga za sobą albo śmierć, albo życie. Był brat w Elden Hall. Jest z Panem od 1984 roku. Samuel Cheng był znany ze swoich zgrabnych powiedzonek. Na jego pogrzebie wielu z nas składało świadectwo. Pamiętam, kiedy usługiwałem jako porządkowy i porządkowi mieli za zadanie zamykać miejsce spotkań, ale nie mogłeś go zamknąć do czasu, aż starsi zakończą swoje spotkanie, które odbywało się po spotkaniu kościoła. Czekałem tam więc i miałem pragnienie podzielić się czymś z bratem Samuelem. Wyczuł to. Podszedł więc do mnie, oddał się do mojej dyspozycji. Opowiedziałem mu o tym, co wydawało mi się, że doświadczam. Wysłuchał mnie, po czym odpowiedział jednym zdaniem. Bracie, Pan uczyni cię rzeczywistym. Czy było to skarcenie, czy proroctwo? Myślę, że obydwie te rzeczy. Jak bardzo mi temu służył. Jedno zdanie. Był to brat, który nie tylko wiedział, w którym miejscu jesteśmy, ale też modlił się za nas przez cały czas. I każde zetknięcie się z nim było życiem. Zawsze, gdy miałem z nim styczność, nie przypominam sobie, żebym w jego przypadku miał styczność z czym innym niż życiem. I oczywiście to samo w przypadku brata Lee. Czwarty punkt rzymski. Na nas, usługujących, musi głęboko wywrzeć wrażenie to, jak bardzo potrzeba, byśmy mogli udzielać życia. Teraz zatem zajmiemy się potrzebą rozwijania naszej zdolności do tego. Służba, która pochodzi od Boga, wymaga tego, byśmy usługiwali życiem innym. Służba, której Bóg od nas oczekuje, nie skupia się na wykonywaniu pracy, ale na usługiwaniu życiem. Wybrałem hymn numer 910 do zaśpiewania przed spotkaniem. Praca jest przelewaniem się życia. Praca powinna być naszym życiem codziennym. Musimy zatem w pełni porzucić nasze plany, cele, naszą energię, żeby Chrystus mógł żyć przez nas siebie. Chociaż więc musimy wykonywać pracę, nie powinniśmy się skupiać na jej wykonywaniu, ale na usługiwaniu życiem. Myślę, że każdy, kto służy w pełnym wymiarze, czy jako usługujący, czy jako współpracownik, może chcieć przynieść tę kwestię do Pana od czasu do czasu, gdyż usługiwać pełnoetatowo jest czymś ryzykownym. Ponieważ wraz z upływem czasu, stopniowo, praca staje się ważniejsza od czegokolwiek innego, a także powodzenie w pracy. Gdy mówimy o sukcesach, jakie odnosimy w pracy, możemy poprawnie nazywać to błogosławieństwem. Ale tak naprawdę może to nie być aż takim błogosławieństwem, jak myślimy. Tak, jest to błogosławieństwo, ponieważ pojawił się pozytywny wynik. Ale Bóg posługuje się kryterium tego, na ile udzielone zostało życie, ile jest w tych drogich osobach pierwiastka życia. Czy życie się powiększa? Czy rosną? A. Centrum i przedmiotem zainteresowania służby świętych i Kościoła nie jest zajmowanie się przedsięwzięciem ani pracą, ale usługiwanie życiem. Bóg pragnie, by w służbie nacisk padał na usługiwanie życiem, a nie na przeprowadzanie dzieła czy przedsięwzięcia. Zadam więc pytanie, ponieważ jest to szkolenie. I zapewniam Was, w ciągu ostatnich miesięcy to poruszało się we mnie. Możemy chcieć zadać pytanie, na czym nam najbardziej zależy? Na naszej pracy czy na usługiwaniu życiem? Czy potrafimy w dowolnym czasie zatrzymać się we wszystkim, co robimy? I nie będziemy mieć z tym problemu. Po prostu zatrzymać się. Podróżujesz do jakiegoś kraju, potem na chwilę jesteś w domu. Jedziesz do następnego kraju, na inny kontynent. Masz tam konferencję, a Pan coś aranżuje. Musisz się zatrzymać. Czy jest to dla Ciebie problem? Czy czujesz, że Twoje życie straciło sens? Czy jesteś tym sfrustrowany? Czy też przypominasz sobie, po co tak naprawdę żyjesz? Potrafię to zostawić. Nie trzymam się tego kurczowo. To nie ma nade mną kontroli. Istnieje coś bardziej istotnego niż to. Jeżeli Pan tego sobie życzy, po prostu zatrzymujesz się. Na jak długo? Ostatecznie się dowiesz. Nie zawracajcie mi głowy pytaniami, jak długo. Jak długo? Po prostu żyj dzień po dniu poddany temu ograniczeniu i ponownie rozważ, co jest dla Ciebie najważniejsze. Praca? Działanie? Przedsięwzięcie? Czy usługiwanie życiem? Zadam pytanie, na które może odpowiedzieć tylko Pan. Przez ostatnie 20 lat swego życia brat Ni był więźniem. Oto pytanie. W którym okresie jego życia miało miejsce większe usługiwanie życiem? W czasie jego posługi w sferze zewnętrznej czy w ciągu lat, które spędził w więzieniu? Nie możemy na to odpowiedzieć. Nie proponujemy tego, żeby każdy z nas na ochotnika poszedł do więzienia, aby pojawiło się więcej usługiwania życiem. Nie. Ale sam brat Ni powiedział, i mówiliśmy o tym przynajmniej raz, żeby usługiwać życiem, trzeba być członkiem w ciele. Stykasz się z życiem i stajesz się kanałem dla tego życia. i płynie ono przez ciebie do ciała Chrystusa i nie musisz nic mówić ani niczego robić. Oczywiście. Powinniśmy usługiwać życiem witalnym towarzyszom w grupach witalnych i na spotkaniach domowych i w dystryktach i na spotkaniach kościoła i na konferencjach i szkoleniach i w naszych domach. To coś normalnego. Ale nie zależy to w głębszej mierze od zewnętrznych działań. Zależy to od tego, czy żyjesz w duchu ciała, czy przyjmujesz zaopatrzenie z ciała i z kolei życie, z którym się stykasz, ponieważ jesteś kanałem, płynie przez ciebie i wpływa w ciało. Nikt o tym nie wie, poza głową. I on będzie o tym pamiętał. Dwa. Jedyną normą miary jest to, ile Kościół udzielił innym Bożego życia i ile pierwiastka boskiego życia weszło w innych za pośrednictwem służby Kościoła. Paweł powiedział w drugim liście do Koryntian 4:12. Jest to klucz do posługi. Śmierć działa w nas, życie w was. Dochodzimy teraz do najgłębszego wymiaru służby. Czy chcesz, żeby Kościół budował się organicznie? Czy też po prostu chcesz budować zgromadzenie, organizację? Czy przez swoją służbę chcesz przyczyniać się do budowania ciała Chrystusa dzięki budowaniu twojego miejscowego kościoła? Jeżeli tak, to musisz uświadomić sobie, że w każdym kościele potrzeba braci i sióstr, którzy doświadczają tego, że są umieszczani w śmierci, żeby w kościele działało życie. Nie możemy ani na chwilę porzucić ustanowionych przez Boga praktyk tak wielu rzeczy. To jest poza dyskusją. Musimy faktycznie jeździć do Niemiec i faktycznie głosić Ewangelię i faktycznie chrzcić ludzi. Mam nadzieję, że jest to jasne. Ale jeszcze bardziej niż to, potrzebne jest działanie rzeczywistości życia. Wydaje się, że będę mógł wznowić moje wyjazdy do Rosji. Jeżdżę tam od roku 1998. Do tego czasu Pan położył już fundament przez innych, którzy posiadali funkcje, której ja nie mam. Po prostu cieszę się z tego wszystkiego, co Pan już uczynił, ale w sercu czuję, co się ostatecznie stanie. Czy będą rosnąć? Czy zostaną przeobrażeni? Czy zbudują się razem? Inni pojechali tam, żeby zasadzić. Ja jadę tam jedynie z konewką, gdyż to, co mam w sercu i co mieści się w ramach mojego działu, jest to, by święci rośli i rośli i rośli, aż staną się dojrzali i ciało zostanie zbudowane. B. Przynosić owoc to usługiwać życiem, czyli uwalniać zasób życia krzewu winnego. C. Aby usługiwać życiem innym, musimy być przyłączeni do Chrystusa, mieszkać w Nim i zrobić Mu w sobie miejsce, by nas napełniał. W ten sposób Jego życie, natura, upodobania i pragnienia stają się naszym życiem, naszą naturą, naszymi upodobaniami i pragnieniami. W pełnionej przez nas służbie Jego wszystko staje się naszym wszystkim. Być może najważniejszą kwestią w tym długim punkcie jest to, żebyśmy dali Mu miejsce w nas, żeby nas napełniał. Oto zasada, która wiąże się z naszą służbą i zewnętrznym życiem Kościoła. Jeżeli porównujemy je do drzewa z pniem, konarami i gałęziami, które są widoczne, musi również istnieć ukryty system korzeniowy, który odpowiada temu, co jest widoczne w tym drzewie. Korzenie muszą sięgać głęboko, aby niezależnie od warunków, jakim będzie poddane drzewo, jak wspomina o tym 17 rozdział Księgi Jeremiasza, nie przestało przynosić owocu, gdyż jego korzenie sięgają głęboko i pobierają wodę z rzeki. Potrzeba nam zatem własnej, osobistej historii z Panem, własnego, ukrytego życia, o którym będziemy mówić w ograniczonym stopniu, a o niektórych rzeczach nie będziemy mówić nigdy. Wtedy otwieramy całą naszą istotę na Pana. W odpowiedzi na Jego miłość i Jego zalecanie się do nas dajemy Mu nieograniczony dostęp do wszystkiego. I mówimy Mu: Panie, przez wzgląd na Twoją ekonomię, przez wzgląd na Kościół, na posługę życia, daję Ci prawo do działania w każdej części mojej istoty. Jeżeli w kimś wzbudzi to strach, to nie powinno. Nie mamy tutaj sióstr, którym w czuły sposób trzeba by pomóc nie bać się. Tak, wydarzy się wiele wszelkiego rodzaju rzeczy. Wydarzą się one. Muszą się wydarzyć. Ale jeżeli Pan nie zdobędzie nas w naszym wnętrzu i nie napełni całej naszej istoty, jaki wtedy będzie wynik? Co przetrwa wszelkie sprawdziany, wszystkie próby, które nieuchronnie przyjdą? Powinniśmy odwrócić się od siebie samych, porzucić wszelką nadzieję, którą pokładamy w sobie, otworzyć naszą wewnętrzną istotę na Pana i powiedzieć po prostu: Panie, powiel siebie we mnie. Żyj ponownie we mnie. Uczyń mnie takim samym jak Ty ze względu na Kościół. D. Oby Bóg miał nad nami miłosierdzie, by cała nasza służba i praca były z Niego, pochodziły z naszej społeczności z Nim i by z nich wypływał On. Wypływał. Zajmiemy się teraz tą kwestią wypływania. A także Jego życie, będące zasobem dla innych. Zawsze musimy pamiętać, że służba Kościoła to Bóg, który wypływa i zaopatruje innych w boskie życie. Bóg, który wypływa. Okej, wypływa z Ciebie. Czy chcesz stać się bratem, z którego wypływa Bóg? Bratem, usługującym, niosącym odpowiedzialność. Jakże jestem wdzięczny wraz ze wszystkimi pozostałymi współpracownikami za setki młodszych braci, którzy są obecni na tym szkoleniu. Jest tu wielu braci w wieku od 30 do 40 kilku lat. Bardzo nam na Was zależy. Nie jesteśmy tymi, którzy trzymają się limitu wieku, ale wiemy, że Pan chce wzbudzić kolejne pokolenie. Czy staniecie się ludźmi, z których wypływa Bóg? To usługuje życiem. Wasz dar, elokwencja, zdolność zarządzania, umiejętność pracy z ludźmi nie pomogą Kościołowi. Boże, co najwyżej w początkowym stadium. Jedynie posługa życia zaopatruje świętych. Wszystko przydarzy się świętym. Wydarzą się wszelkiego rodzaju rzeczy. Jedyne, co może ich pocieszyć, to Bóg, który wypływa z współczłonka. Musimy być braćmi, z których o każdym czasie może wypływać boskie życie. Przechodzimy teraz zatem do części temu poświęconej. Są w tej części dwa błędy w konspekcie, za które nie mogę obwinić ani świętych zajmujących się składem, ani korektą, gdyż mają one swój początek u tego, kto przygotował konspekt i który stoi tu przed wami. Dobrze? Więc piąty punkt rzymski. Usługiwanie życiem. Powinno zostać dodane słowo życiem. Usługiwanie życiem polega na wypływie życia. Uwielbiamy Ewangelię Jana 7:37-39. Rozważmy zatem część tego fragmentu i ćwiczmy naszego ducha. Nie musimy pobadać w subiektywizm. Po prostu rozważmy ją. Pan mówi, z jego najgłębszej istoty popłyną rzeki żywej wody. Ilu z nas zatem może powiedzieć, że regularnie rzeki żywej wody płyną z naszej najgłębszej istoty? Wspominałem już o ryzyku, jakie wiąże się z zadawaniem żonom pytań na temat tego, w którym miejscu się znajdujemy. Jakże jestem wdzięczny, że je zadałem. Nie polecam wam, żebyście to robili, ale ja zrobiłem to. Pamiętam, że pewnego dnia, kilka dziesiątek lat temu, poprosiłem ją, żeby w skali od 1 do 10 określiła, do jakiego stopnia żyję Chrystusem. Odpowiedziała mi, -5. Myślałem, że powie 5. Cieszę się więc, że nie zapytałem jej, ile wypływa ze mnie wody. Rzeki? Mogłaby odpowiedzieć, od czasu do czasu coś kapnie. Chodzi o to, że jest to słowo Pana i że jest to coś normalnego i to się w nas będzie działo, jeżeli pozwolimy Panu działać w nas. Będzie z nas wypływało życie. Oto czym jest przynoszenie owocu. To wypływ życia. I myślę, że głównym czynnikiem powodującym to, że mamy ograniczony przyrost, przynajmniej w tej części świata, jest to, że nie tak wielu świętych prowadzi życie trwania w krzewie winnym w swoich codziennych sytuacjach. Jako że wielu z nas może zaświadczyć, że we wszystkich miejscach, w których pracowaliśmy, spotykaliśmy ludzi, zaprzyjaźnialiśmy się z nimi i życie wpływało w nich i zostawali zbawieni. Co by się działo, gdyby miał miejsce po prostu nieograniczony wypływ życia we wszelkim rodzaju służby, w Ewangelii, pasieniu, prorokowaniu, w czymkolwiek. Życie to zawartość Boga i Jego wypływanie. Boża zawartość to Jego istota, a Boże wypływanie to udzielanie się nam Boga jako życia. Okej, teraz musimy stawić czoła kwestii, w której nie jesteśmy wierni. ja nie jestem wierny. Musimy zatem stawić czoła następnemu punktowi. Aby życie uwolniło się z naszego ducha, trzeba się uporać z naszym zewnętrznym człowiekiem i go skruszyć. Mnie to zniechęca, choć nie kładziemy kreski na nikim. Zniechęca mnie widzieć brata 50-60-letniego, który jest w życiu Kościoła od dziesięcioleci, aktywnie służy, całkowicie nienaruszonego w swoim zewnętrznym człowieku. Gdy brat Lee prowadził szkolenie doskonalące, o którym mówił Minoru, w pierwszej części tego szkolenia prosił na przykład może 4 czy 5 braci, by podeszli i usiedli wraz z nim na podium. I poddawał diagnozie ich sytuację. To było szkolenie. I przez długi czas nie udostępniał kaset z tego szkolenia do odsłuchania w żadnym innym miejscu, nawet w Teksasie. To było bardzo pouczające. Ostatecznie prosił wszystkich zgromadzonych o zdanie na temat brata takiego i takiego, którego zaprosił do przodu. Jakie jest wasze zrozumienie jego osoby? Niektórzy myśleli, że mieli pewne światło. Inni wiedzieli, że najlepiej jest się nie odzywać. Potem brat Lee powiedział, brat ten ma doskonałe ja. Doskonałe ja. Nienaruszone. Powiedział o innym bracie, obecnym na tamtym szkoleniu, który był jego współpracownikiem na Filipinach w latach 50. Brat ten był szkolonym, zapisał się na to szkolenie. Było to szkolenie. Brat Lee powiedział, nie wzrosłeś w życiu nawet o centymetr w ciągu ostatnich 30 lat. Ale brat ten miał takie usposobienie, że wszystko obracał w żart. Większość z nas takie słowo by poraziło i udalibyśmy się do brata Lee i powiedzieli, bracie Lee, dziękuję Ci za to, że jesteś wierny. Chcę otworzyć się przed Tobą, żeby móc zostać wydoskonalonym. Proszę, pomóż mi. Brat ten opuścił nas podczas zawieruchy w roku 89. Widziałem go w połowie lat 90. w chińskiej restauracji, do której lubiliśmy chodzić z żoną. Był zupełnie taki sam. Wtedy minęło już 45 lat. Nie polecam wam, żebyście czytali książkę Skruszenie zewnętrznego człowieka, abyście stali się skruszoną, duchową osobą, żeby inni myśleli, o, on jest skruszony. Dajcie spokój. Chcemy być Bóg ludźmi, z których wypływa życie. Ale młodsi bracia, gdy podejdziecie do mikrofonu, bracia, którzy wiedzą, wiedzą, że jesteś nienaruszony. W porządku. Masz dopiero 32 lata. W porządku. Ale nie chciej być taki, kiedy będziesz miał 52 lata. Dlatego też ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że usługiwanie życiem polega na wypływie życia. A to zależy od uwolnienia naszego ducha, zaś uwolnienie ducha w pełni wymaga wypływu poprzez uporanie się z zewnętrznym człowiekiem, skruszenie zewnętrznego człowieka. Jeśli nasz zewnętrzny człowiek nie jest skruszony, nie dojdzie do niczym niezmąconego wypływu boskiego życia. Nastąpi wypływ, ale będzie zabarwiony pierwiastkami naszej duszy, które nie przeszły skruszenia. Jeśli chcemy, by boskie życie uwolniło się z naszego wnętrza, musimy zostać pokonani w swojej duszy. Zastanawiam się, czy sam Pan nie modli się teraz przy ołtarzu kadzidlanym? Ojcze, popatrz na tych 2000 braci. Kocham ich. Chcą mi służyć. Ten i tamten musi zostać pokonany w swojej duszy. Pokonany. Ciąg dalszy tego punktu. I pozwolić, by Duch panował nad każdą sprawą i nią kierował. Muszę tutaj być ostrożny. Ponieważ doświadczam czegoś, lecz także doświadczam łaski i życia zmartwychwstania, obficie ćwicząc ducha, by mój duch panował nad tą sprawą. Doświadczymy takich cierpień. Będziemy przechodzić przez różne cierpienia, ale nie pozwolimy już na to, żeby nasza dusza sprawowała nad nami władzę. Mamy życie zmartwychwstania w naszym duchu. Mamy ducha w naszym duchu. I nasza dusza może być zakłopotana, może cierpieć, może być skonsternowana. Ale w naszym zespolonym duchu mamy przetworzonego i zwieńczonego Boga. I chcemy być tymi, których duch stanowi najsilniejszą część ich trójczęściowej istoty. Pozwólcie więc, że złożę to krótkie świadectwo. Niektórzy pytali się mnie kilka tygodni temu, jak się miewam. Pomyślałem, że powinienem udzielić szczerej odpowiedzi. Powiedziałem, moja dusza cały czas cierpi, ale mój duch cały czas płynie. Czy brat Nee nie był kimś takim? Czy brat Lee nie był kimś takim? Tego wieczora, w 1972 roku, gdy usłyszał o tym, że brat Nee odszedł do Pana, jakże go to poruszyło. Wstał, by przemawiać w Akron i powiedział, otrzymaliśmy okropne wieści. Tak naprawdę nie mam serca, żeby przemawiać. Ale ćwiczył się. Wówczas Pańskie życie będzie mogło wypływać. Jesteśmy w części, która jest przeciwieństwem amerykańskiej kultury, w której wszystko ma się dziać natychmiastowo i w której brakuje cierpliwości. Oddajmy Panu nadchodzący czas, powiedzmy 10 lat, kolejny okres. Panie, w ciągu kolejnych 10 lat wprowadź w życie wszystko, o czym tu mówimy, w tysiącach braci, ze względu na usługiwanie życiem w celu zbudowania Kościoła. C. Aby życie wypływało, potrzebujemy być jedno. To drugie słowo, które pominąłem. Być jedno z Chrystusem w Jego śmierci uwalniającej życie. To utożsamienie z uderzonym Chrystusem, którego symbolizuje uderzona skała. Nie mieliśmy udziału w odkupieńczym aspekcie śmierci Chrystusa. Tylko On nadawał się do tego, by przelać krew dla odkupienia. Nie mamy udziału w Jego cierpieniach służących naszemu odkupieniu. Ale Paweł w liście do Kolosan 1,24 powiedział, dopełniamy braki cierpień Chrystusowych za Jego ciało, Kościół. To odnosi się do naszego udziału w aspekcie Jego śmierci uwalniającym życie. Był On zatem skałą. W formie typu przedstawiała Go skała. Lud był spragniony. Mojżesz otrzymał polecenie, żeby uderzyć skałę. Wypłynęła żywa woda. Oto uderzony Chrystus. Życie, którym usługujemy w naszej służbie, to życie, które wypływa z uderzonej skały. I potrzebujemy być jedno z Chrystusem w Jego śmierci, która uwalnia życie. Takie było doświadczenie Pawła w drugim liście do Koryntian 4:12. Śmierć działa w nas, życie w was. Taka jest różnica między posługą a darem. Dar nie wymaga zapłacenia żadnej ceny. Nie wymaga krzyża. Ale posługa życia opiera się na uwalniającej życie śmierci Chrystusa. Gdy utożsamiamy się z uderzonym Chrystusem, czyli gdy jesteśmy jedno z Nim, który jest uderzonym Chrystusem, boskie życie, czyli żywa woda, z nas wypływa. Nasze ludzkie życie, naturalne życie, trzeba uderzyć, żeby z głębi nas mogła wypływać żywa woda. Jeśli jesteśmy jedno z uderzonym Chrystusem, utożsamieni z Nim, doświadczymy ukrzyżowania naszego naturalnego życia. A następnie, podobnie jak boskie życie Chrystusa wypłynęło w postaci żywej wody przez Jego uderzone ludzkie życie, również doświadczymy tego, że woda życia popłynie, gdy uderzone zostanie nasze naturalne życie. Przyznaję, to o czym tutaj mówię, nie wiem w jaki sposób to przyjmujecie. Możecie myśleć, że to jest poważne i trudne. To charakteryzuje przemawiającego brata. No, nie sądzę, żeby to była moja jedyna cecha. Musi być przynajmniej jakaś jeszcze jedna. Ale tak mówi Słowo. To jedyny sposób, żeby życie mogło płynąć. I nasze naturalne życie zostanie uderzone. Chciałbym zatem zaproponować modlitwę. Zastanówmy się nad nią i zanieśmy, ale wyłącznie dobrowolnie. To nie jest wymóg szkolenia. Panie, proszę, daj mi doświadczenia, których potrzebuję, żebym mógł usługiwać życiem. Panie, chcę być bratem, z którego życie wypływa bez przeszkód. By zawsze, gdy inni będą mieli ze mną styczność, otrzymywali wypływ życia. Po prostu oddaję się Tobie, by być jedno z Tobą. Proszę, daj mi doświadczenia, których potrzebuję, żeby być bratem, który usługuje życiem, z którego wypływa życie. Wtedy coś się wydarzy. Teraz będziemy chcieli poświęcić 1,5 minuty na zaśpiewanie zwrotki i refrenu pewnego hymnu. Dokona się w nas zmiana, którą wyraża refren. Przepływ życia tak drogi mi jest. By w nim trwać, życie odkładam swe. O, niech życie Twe wciąż płynie w głąb, by gdy wrócisz, było chwałą mą. Zaśpiewajmy z dodatków hymn numer 21, tylko pierwszą zwrotkę i refren. W duchu mym, w głębi mnie, płynie trójjeden Bóg. To zdrój życia w istocie mej. Ojciec Bóg źródłem jest, w Synu udziela się, a Duch życie to zaszczepia mi. Przepływ życia tak drogi mi jest. By w nim trwać, życie odkładam swe. O, niech życie Twe wciąż płynie w głąb. By gdy wrócisz, było chwałą mą. Bracia po tej stronie śpiewają refren. Przepływ życia tak drogi mi jest, by w nim trwać, życie odkładam swe. O, niech życie Twe wciąż płynie w głąb. By gdy wrócisz, było chwałą mą. Jeszcze raz, wszyscy razem, jako modlitwę. Przepływ życia tak drogi mi jest, by w nim trwać, życie odkładam swe. O, niech życie Twe wciąż płynie w głąb. By gdy wrócisz, było chwałą mą. Teraz zakończę po prostu czytając resztę konspektu. Jeśli mamy usługiwać życiem innym, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że śmierć przypuszcza atak na Kościół. Począwszy od Edenu, Boży spór z szatanem dotyczy życia i śmierci. To, co jest z Boga, nosi cechy życia, a to, co z szatana, śmierci. W Kościele wszystko, co pochodzi z Boga, jest życiem, a co pochodzi z szatana, śmiercią. Atak na Kościół przypuści śmierć, bramy Hadesu. Szatan najbardziej boi się tego, gdy Kościół stawia opór jego mocy śmierci. Bracia, przeraźmy diabła. Spowodujmy, że będzie pełen bojaźni, gdyż potrafimy oprzeć się mocy śmierci. Bracia, dobra nowina w punkcie E. Życie wieczne, które jest w nas, może przezwyciężyć śmierć, zarówno w nas, jak i w innych członkach Kościoła. Wszyscy mamy śmiertelne ciało, mamy w sobie śmierć, ale właśnie teraz życie zmartwychwstania w nas przezwycięża śmierć w nas i przezwycięży śmierć w Kościele. Musimy doświadczać życia wiecznego i nim się w sobie radować, a także usługiwać tym życiem innym, dzięki temu, że będziemy kanałami, którymi płynie życie wieczne. Bóg zamierzył, żeby Kościół objawiał życie Chrystusa. Kościół zatem musi być pełen życia, a nasza służba w Kościele usługiwać życiem. Czy nie uważacie, że źródłem tego szkolenia był sam Bóg? Że podstawą tego szkolenia jest ogień, który płonie na ołtarzu? Dzięki niech będą Panu, że był z nami. Poświęćmy minutę na modlitwę. Modlitwę, chwałę i dziękowanie Panu. Następnie będziemy prorokować.